Cześć Boże, dobry wieczór, ksiądz Paweł Czarnecki. Gościnne progi naszej audycji stały się dzisiaj progami plebanii parafii świętej Barbary w Modlinie w Twierdzy, a razem ze mną w naszym studiu na plebanii można powiedzieć eklezję fundator, budowniczy kościoła, ksiądz kanonik Janusz Nawrocki. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Twierdza kościół miała i ksiądz ten kościół wskrzesił, odbudował.
To nie takie proste. W Modlińskiej Twierdzy do 1957 roku był budynek kościoła. Najpierw była to cerkiew w XIX wieku. Car pobudował dla swojego wojska tak cerkiew, bo tu byli przez cały XIX wiek Rosjanie. Ten kościół w 1919 roku, kiedy Polska odzyskała niepodległość, został przebudowany nieznacznie. Przede wszystkim zdjęto te cerkiewne zełby, te hełmy. Ciekawostka, w 1919 roku poświęcił go arcybiskup Achilles Ratti, który za 3 lata, jak wiemy z historii, zaczął służyć kościołowi jak Pius XI. Była to obszerna świątynia, wedle historyków mogła pomieścić 700 osób, tak? Można sobie wyobrazić, jak w tym kościele brzmiały choćby pieśni, tak, religijne, patriotyczne, nie rzuć im Chryste, świątyń twych, czy Boże coś polskie, śpiewane przez 700 żołnierskich gardeł.
W centrum carskiej twierdzy.
Twierdzy w Cytadeli, tak, tam na tym placu on został pobudowany. W 1939 roku podczas wojny obronnej, jak później pewnie w 1945 roku, ta świątynia ucierpiała jak wszystkie świątynie, które znajdowały się na linii frontu, ale była zdatna do odbudowy. Niemniej przyszedł tragiczny dla kościoła w Twierdzy rok 1957, kiedy to kościół w Twierdzy został rozebrany. Wcześniej wpisany przez władze do rejestru zabytków. Takie to były czasy.
Ale zanim proboszcz i budowniczy kościoła w Modlinie Twierdzy, to ksiądz o Panu Bogu tak od dziecka myślał, praktykował, dojrzewał do powołania. Jak to było?
Wychowałem się w rodzinie katolickiej, tak, praktykującej. Boże powołanie, wierzę to dziś głęboko, choć się coraz mocniej dziwię, niż to było na początku, tak. Gdzieś tam przyszło do mnie w liceum, tak myślę. Starałem się na nie odpowiedzieć, wstępując w 1984 roku do seminarium. Jest tajemnicą, że później w pewnym momencie z tego seminarium zrezygnowałem.
No to jeszcze nie czas na tę opowieść. Mnie interesuje to dojrzewanie do tej decyzji odpowiedzi na powołanie. No bo skąd się ta myśl bierze? Jakieś takie obrazy z dzieciństwa, z młodości, nie wiem, księdza za ołtarzem?
Powiem tak, księdzem. Kazanie w Słupi to była moja pierwsza proboszczowska parafia. Kazanie dla dzieci w czwartą niedzielę, wielkanocną niedzielę Dobrego Pasterza. Pytanie do dzieciaków, skąd się biorą księża? Podnosi rękę Kamilek, wtedy 5- czy 6-letni dzieciak, i mówi: z miłości Pana Boga.
Amen.
Amen. Ja najpierw myślałem, że to ja tak tego Pana Boga kocham, tak? A jest odwrotnie. Z miłości Pana Boga biorą się księża. Wierzę, że i ja z tej miłości się wziąłem.
Jeżeli Kamil z parafii Słupia nas słucha, pozdrawiamy, daje Pan Bóg taką iskrę dzieciom. Miłość Pana Boga, a to było takie odkrycie, odczucie, ktoś o tym uczył, były jakieś takie osobiste doświadczenia, wiem, że takie może osobiste pytanie, ale to doświadczenie miłości Pana Boga, o którym my mówimy przecież jako księża z Ambony, to jakie to się wiążą z tym wspomnienia, tego docenienia, zauważenia miłości Pana Boga?
Najmocniej niech to będzie już zakończenie, tak, tego tematu. Przyszło to do mnie wtedy, kiedy zmarł mi mój ojciec. Miałem wtedy 17 lat. Amen.
I to był ten czas szkoły średniej, no i powoli określania swojej przyszłości. Były jakieś opcje?
Tak, historia w Toruniu, specjalność nauczycielska.
To do dzisiaj ten pociąg do prefektury w szkole, który został.
Żeby nie zabrzmiało, został tylko.
Ale ja się zawsze zastanawiałem, czy my, księża, którzy przyjmujemy to powołanie, odczytujemy je, czy to zawsze to jest powołanie też nauczycielskie, no bo takie teraz czasy, że uczymy, póki co uczymy jeszcze w szkołach. A tutaj widzę, było takie powołanie do dydaktyki.
Ja uważam siebie, że ja jestem jakimś tam dobrym dydaktykiem. To lubię robić. Czy umie, nie wiem, ale lubię.
Ale jednak nie historia, teologia.
Teologia.
Pierwszy dzień w seminarium, nie wiem, egzaminy wstępne, pamięta ksiądz?
Chyba nie było wtedy, bo nie wiem, czy bym zdał. Tak. Takie jakieś obrazy są, tak, z tego pierwszego dnia, ale nie są to dla mnie jakieś takie, nie wiem, miłe, dobre, przyjemne obrazy. I nie dlatego, że ludzie byli nie tacy, jak myślałem, nie?
Aha. No to ja tutaj na osłodę może podzielić się ze słuchaczami swoimi doświadczeniami. Moich pierwszych dni w seminarium, egzamin wstępny, to był zielony maluch księdza Janusza, który pożyczył mi, żebym pojechał z Rypina do Płocka na egzamin.
Księże, nie zielony, tylko granatowy.
Przepraszam bardzo, granatowy maluch księdza Janusza. Ale to był też taki, no też wkład w jakieś tam realizację mojego powołania. A seminarium? No to był taki bieg z przeszkodami i to długodystansowy.
Tak to się ułożyło. Tak to się ułożyło. Ja seminarium wspominam dobrze. Boże kochany, spotkałem wychowawców, tak. Bardzo, bardzo dobrych, tak, wybitnych. Spotkałem grono kolegów, tak, też, z którymi się dogadywaliśmy, tak. W jedną stronę, tak, patrzyliśmy. I to taki czas wychodzi o ludzi, tak. Mm-hmm. Bardziej, żeby to nie było za głęboko, tak. Przeszkody były, ale one tkwiły we mnie, tak. I to, co się stało, że na piątym roku zrezygnowałem i po dwóch latach do tego seminarium znowu wróciłem. To...
Decyzja jedna, decyzja druga. Odejście i powrót.
I powrót.
Mm-hmm. Czego seminarium uczy człowieka, który chce zostać kapłanem? Czy coś z tego, nie mówię z wykładów, a może chyba, że zostało, co dzisiaj jako proboszcz, ten, który wznosi mury kościoła, to w seminarium w ogóle było coś z tego, czy to zupełnie inne było życie?
Ja dziękuję Bogu za Płockie seminarium, bo nie chcę powiedzieć, że tam się nawróciłem, tak? Bo ja jeszcze się nie nawróciłem, to też mocno wybrzmi, tak? Wciąż na tej drodze jestem, tak? Ale dostałem tam kierunek. Mhm. Ja miałem inny obraz księdza, gdy szedłem do seminarium, a seminarium go zweryfikowało, zmieniło moim skromnym zdaniem na obraz może nie lepszy, nie, ale taki pozytywniejszy, tak, taki, czy bardziej, no nie wiem, ewangeliczny, choć mnie to daleko do tego wszystkiego. Nie chcę powiedzieć bardziej Boży, tak, ale to tych słów się boję, tak, bo wiadomo, wiem doskonale, jaki jestem, tak, jakie garby dźwigam. I tak to się uczy, ale za seminarium dziękuję, tak.
Mm-hmm. Chcę ksiądz powiedzieć, był ksiądz sceptykiem, będąc w seminarium? To było takie krytyczne patrzenie na rzeczywistość Kościoła? Tak trochę już
Nie. Ja sceptykiem nigdy nie byłem. Nie. Tak mi się wydaje. To... Mm-hmm.
A z którym nurtem filozofów by się ksiądz zidentyfikował? Nie sceptyk. Cynik też nie.
Egzystencjalizm, proszę księdza.
Egzystencjalizm. Wychodzimy z seminarium, a właściwie nie. Wychodzimy na chwilę z seminarium i zmieniają się realia egzystencji, bo w tamtym czasie, jeśli nie studia, to wojsko. I wojsko się upomniało?
Było. Było 5 miesięcy, 7 dni. Jak tu ojciec redaktor trochę zna tę moją historię skądinąd, tak?
Ja pamiętam marsz przez plac apelowy w rozpiętych opinaczach, a to na końcu.
Pewnie tak to ciągnie, nie? Tak się złożyło, że wstępując, czy wtedy, kiedy mnie powołali już do wojska, do jednostki, 25 kwietnia, tak, 1989 roku, ja już wtedy miałem w ręku decyzję dziekana historii w Toruniu, że mnie przyjmuje od nowego roku akademickiego na drugi rok historii, tak? Mhm. Tak się działo. Tam nie jeden z byłych seminarzystów płockich tak na tej historii w Toruniu się załapał.
Czyli zaliczali jakby ten pierwszy rok, tak?
Tak, zaliczali z obowiązkiem zaliczenia egzaminów, których przepisywali nam część indeksu, tak, seminaryjnego. I tak moi koledzy to też tam robili. No ale nie miałem decyzji, tak, z okrągłą pieczątką z WKU, tak, że jestem studentem. Tak. I z wojska próbowałem też odkręcić. Nie było to takie łatwe, ale jadąc na pierwszy urlop z wojska, wstąpiłem do Torunia na uniwersytet i wtedy taką decyzję od pana dziekana otrzymałem. Ale znów byłem już wcielony i pamiętam rozmowę z dowódcą jednostki ówczesnym, jak tam prężyłem się na baczność tak przed nim jako szeregowiec. Pan pułkownik poucza mnie tak: mieliście, obywatelu, czas szkolić się, być w seminarium, tak, 4 lata, to teraz macie mieć czas 2 lata służyć ojczyźnie, nie? Ale wydarzyło się coś pięknego. Był to 1989 rok, tak? To już był taki czas trochę inny, że ta prośba moja do dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego wyszła o zwolnienie na te studia. I wracając po pierwszym takim długim urlopie, tak zwana taryfa była, 9-dniowym, do jednostki, koledzy mi powiedzieli właśnie, że jest ta decyzja i że wychodzę do cywila.
Prawdziwa odwilż,
tak. Był i dla mnie jest w tym, nie, moment religijny, bo modlitwa do Anioła Stróża była jedyną modlitwą, którą w wojsku nie zaniedbałem. Wszystkie inne pobożności, chcę się przyznać, zaniedbałem. A wyszedłem z tego wojska, nowego cywila, dokładnie 2 października. A wiemy, że 2 października Kościół wspomina Anioła Stróża.
No i ten marsz przez plac apelowy w rozpiętych butach i wrzask kaprala, tak?
Nie był to plac apelowy, tylko ten pododdział, na którym mieszkaliśmy, tak?
Aha.
Było takie głośne: kocie, czy cię nie? Słowa nie powiem, tak? A ja go zapytałem, ile ty masz? I to była największa
frustracja,
tak? Tego mojego kolegi starszego. Mówię, ile ty masz, żebyś do mnie tak mówił, tak?
Aha. I potem Toruń?
Nie, potem było już powrót do seminarium, prośba do rektora, żeby mnie przyjął z powrotem. Przyjął, ale poszedłem na dobry czas do Kuczborka, na tak zwaną katecheturę. Tam proboszczem był wtedy ksiądz, dzisiejszy prałat Kazimierz Kowalski, senior z Żuromina. I tam od października do czerwca pięknie sobie pożyłem, ucząc dzieci w punkcie jeszcze i pomagając w kościele na tyle, na ile to tam było możliwe, tak.
I potem powrót do seminarium. To zostały jeszcze 2 lata.
Jeszcze zostały 2 lata i te 2 lata szczęśliwie, tak, przeżyłem. 13 czerwca 1992 roku otrzymałem święcenia kapłańskie.
I gdyby to była bajka, to moglibyśmy powiedzieć, żyli długo i szczęśliwie, ale to jest życie, egzystencja księdza. Poznaliśmy już naszego gościa, dojrzewanie kapłaństwa, także to wykuwanie się kapłaństwa i w seminarium, i w wojsku, co bardzo oryginalne. Krótka przerwa muzyczna i wracamy do naszej audycji. Każdy gość w naszej audycji jest niezwykły, a dzisiejsza audycja jest o tyle niezwykła, że to jest audycja w wydaniu reporterskim. Gościmy w gościnnych progach plebanii parafii pod wezwaniem świętej Barbary w Modlinie Twierdzy. Budynek też, to co pozostało z twierdzy, tutaj były carskie stajnie w tym baraku plebanijnym.
Tak mówią niektórzy. To jest budynek z 1905-1906 roku. On w rejestrach urzędowych nosi nazwę baraku czy pawilonu dawnego lazaretu, tak?
Czyli niby szpital.
Słyszałem też głosy, że takie budynki budował car dla koni swojego wojska.
Znawcą tematu, proboszczem w tej parafii jest ksiądz kanonik Janusz Nawrocki, którego poznaliśmy z niezwykłej przeszłości seminaryjno-wojskowej. Ja bym chciał jeszcze wrócić do tego wątku wojskowego. No tak, jeżeli to były carski lazaret, czy stajnia i forteca, czy w tym czasie tego wojska, tej obowiązkowej służby wojskowej, tych 5 miesięcy z okładem, myślał ksiądz o księdzu Popiełuszce? Bo ta postać mi jakoś kojarzy. On wcielony do wojska, on zmagający się też z tym takim większym, powiem, terrorem, bo to były inne lata, chociaż niewiele wcześniej. Czy koniec lat 80. to jeszcze były jakieś takie naciski i czuł ksiądz, że niełatwo jest klerykowi w jednostce?
Nie byłem klerykiem, byłem eksklerykiem.
No właśnie.
To jest inna sprawa. Nie miałem żadnych przykrości z tego względu, że miałem tę klerycką przeszłość. Może tam ów pan pułkownik wtedy tak sobie powiedział, tak. Co prawda niektórzy koledzy czasami mi tam nazywali wielebny, tak. Mm-hmm. To było tyle w wojsku. Nie myślałem niestety o błogosławionym księdzu Jerzym. Choć gdy dziś myślę, to... Ale to nasze myślenie, tak. Mhm. Jeśli przyszło mi tu służyć w Twierdzy, tak, gdzie wojska nie ma, ale jest sporo emerytów wojskowych, to myślę, że może tamte 5 miesięcy było jakoś po to, tak, że, no. żeby tu się znaleźć i trochę ten świat wojskowy znać, ale to takie tylko moje myślenie, tak. Mhm.
Wracamy do dnia ukończenia seminarium i mszy świętej prymicyjnej. Pamiętasz się z pierwszą mszę prymicyjną w kościele w Mochowie?
Pamiętam. Myślę, że tych chwil się nie zapomina.
Pierwsza parafia?
Pierwsza parafia, Bulkowo, między Płockiem a Płońskiem. Mhm. Trafiłem tam z tego względu, że proboszcz, ksiądz Sadłowski, tak, był chory, tak. To nie była parafia na pomyślenie z wikariuszem. Ale przyjeżdżałem tam od jeszcze seminarium, gdy byłem diakonem, tak, od stycznia do czerwca i wtedy tak się złożyło, że otrzymałem tam skierowanie, tak, od księdza biskupa.
Czyli już trochę znajome progi.
Tak, gdy chodzi o takie o pracę, tak. Mhm.
Pierwsze obowiązki, może jakieś zaskoczenia, no bo to jednak seminarium przygotowuje, ale nie do wszystkiego. Co było pierwszym takim zaskoczeniem, rzutem na głęboką wodę? Szkoła?
Nie, szkoła to dla mnie nie było zaskoczenie. Mhm. Bo tam już w szkole, tak była katecheza, tak. Parafia też nie była.
Mhm. I wiele lat?
2 lata.
2 lata. To taki chyba był kiedyś standard, tak mi się wydaje, bo wielu moich kolegów również ja 2 lata pierwszej parafii, takich pierwszych szlifów i potem następna. I co to było? Zupełnie inny świat, inne środowisko?
Boże, następna to była piękna fara Ciechanowska, tak.
No to inny świat niż mała wiejska parafia.
Inny świat, tak jest. Inny świat.
Tam również szkoła?
Tam szkoła. Był taki czas, że byłem tam 4 lata. Ja to chciałbym serdecznie pozdrowić, tak.
Ciechanowianie na pewno słuchają.
Tak. Petru Ciechanowa, tych, których tam, ludzi, których spotkałem, moje uczennice, uczniów. Mhm. Rzecz jasna, księdza Prata Wrzesińskiego, tak, mojego wspaniałego proboszcza, tak, z tamtych lat. Było inaczej, tak. Pamiętam, jak księża mi się pytali, czy jak jest, tak. Ja mówię, inaczej, tak. I tak z reguły odpowiadam, bo to nie.
A z tego duszpasterstwa, z bycia z parafianami, grupami duszpasterskimi, co ksiądz wspomina z tego czasu jakoś tak najmocniej? Co księdza niosło?
Duszpasterstwa, młodzież. Mhm. To młodzież. Byłem tam odpowiedzialny za oazę, w Ciechanowie, za ministrantów, no i te grupy akademickie, tak.
Nie wiem, Ciechanów miał to akademickie, pamięta, tak.
Że do tej grupy też tam należał.
Tak, tak poznaliśmy się z księdzem Januszem na plebanii farnej w Ciechanowie, ćwierć wieku temu ponad, ale to były takie wieczory, kiedy można było księdzu zadać pytanie, czy Pan Bóg jest bardziej miłosierny, czy sprawiedliwy, z czego nas tam będzie sądził. Myśmy tam ciężkie pytania zadawali. Znosił to ksiądz jakoś tych wszystkich studentów ciekawskich?
To, Tania bardzo, bardzo lubiłem. Pamiętam taki moment, kiedy mieszkałem nad proboszczem, tak, i nieraz wieczorkiem robiło się trochę długo, tak. Mhm. Były takie później momenty, że gitara się pojawiła, tak, było śpiewanie. Pamiętam, jak księdzu bratowi raz tak się pytam bardzo delikatnie, czy to tam nie robimy za dużego rejwachu na tej górze. A brat Wrzesiński mówi, bynajmniej w tym czasie medytacji nie odprawiam, tak? To wszystko zrozumiałem, nie? Pytania znosiłem, nie? One też mnie zmuszały też do myślenia, tak? Do
myślenia, poszukiwania, czytania.
Do poszukiwania. Pamiętam, jak czytaliśmy katechizm kościoła katolickiego, tak? W tamtych czasach. Mm. Jakżeście burzyli się na co niektóre stwierdzenia i tak dalej, ale jakoś to tak. Gdy chodzi o Ciechanów, to jeszcze jedna rzecz, to Biała z Ciechanowa, 4 lata, byłem przewodnikiem tej grupy, Boże kochany, to...
Tak, ksiądz wydaje się urodzonym pielgrzymem. Ile to pielgrzymek na Jasną Górę?
Nie pomnę, gdzieś koło 30.
I to 4 lata grupa Biała i potem...
Potem była złota na raz, potem była brązowa, potem była biało-czerwona.
W zależności od tego, gdzie ksiądz pracował.
Gdzie pracowałem.
Mhm. Jaki jest fenomen chodzenie na pielgrzymkę? Bo troszkę ubiegając fakty, już będąc proboszczem w swojej pierwszej parafii, sporą grupę ksiądz skrzyknął i to w sumie z niedużej parafii. Co ludzi ciągnie w pielgrzymowaniu? Co księdza ciągnęło w pielgrzymowaniu? Czym ksiądz zachęcił innych?
Obraz życia najlepiej. Mm. Cały czas gdzieś, żyjąc na tej ziemi, idziemy, tak? Może nie gdzieś, tak? Może trzeba by powiedzieć, że do tamtego brzegu, tak? Tu jest Jana Pawła, mi mocno zapadły słowa, które Jan Paweł II powtórzył pewnie, bo to jest znane. Przy okazji jubileuszu w 2000 roku, tak, że w tym ważnym wymiarem pielgrzymowania jest to pielgrzymowanie też w głąb swojego sumienia, tak, serca, że to jest ta istota też tego pielgrzymowania.
Ksiądz Kanonik też taki trochę homo viator, że tak powiem, człowiek w drodze, bo mówiąc o parafii Farnej w Ciechanowie, troszkę wróciły te czasy seminaryjne, bo tam też był motyw wędrówki, wyjścia i powrotu. Co skłoniło do przerwy w pracy duszpasterskiej, że tak zapytam? Dlaczego?
W pewnym momencie myślałem, że najlepiej tak to będzie, jak pójdę do zakonu. Jak będę miał czas z półbraćmi, tak, bliźnimi na to, żeby pomodlić się uczciwie jutrznią rano, godziną środkową, niż porami wieczorem, tak. To wydawał mi się motyw jak najczystszy, tak, jak najświętszy. Stąd to wędrowanie, tak.
Ja przed seminarium spędziłem 5 dni u dominikanów w Poznaniu, w nowicjacie, żeby się im przyjrzeć. A który zakon ksiądz wybrał?
Ten sam.
Białe habity i skórzane pasy z rumieńcem.
Nie, pańskie psy. Choć jak mówił jeden z tych seminaryjnych naszych rekolekcjonistów, tak, dominikanie to się uważają za pańskie psy rasowe, tak. Duchowny, diecezjalny jest kundlem, tak. I...
Przyznam się, że doświadczyłem tego w tym krótkim czasie pobytu w nowicjacie u dominikanów, że kiedy wyznałem jednego ze współbraci, że myślę, czy nie do diecezji, no bo jednak z takiej parafii pochodzę, widzę księży diecezjalny. Zapytał, nie, no, do prywaciarzy chcesz iść? Ja potem próbowałem to trochę zrozumieć, bo oni tam śluby składają tego swojego ubóstwa i nie mają nic na własność, a my jednak tak. I może to jakoś go mierziło, ale dominikanie ujęli czym? To posłuszeństwo? No, dominikanie to taka potoczna nazwa, to jest zakon kaznodziejski, może to, żeby kazać, żeby głosić, tak, w ich stylu.
Ujęli i umowali prawie wszystkim, tak. Mhm. Przez, nie wiem, sposób życia, przez takie zacięcie też intelektualne trochę do tego wszystkiego, przez rozmach pracy z młodzieżą także, tak, to...
Jakieś jedno czy dwa wspomnienia, obrazy z tego czasu spędzonego wśród braci w białych habitach, jakieś najbardziej, które zapadły?
Humorystyczny jest taki. Tam w Sandomierzu, w gablotach, były prezentowane relikwie, tak, męczenników sandomierskich, Sadoka, błogosławionych już. To XIII wiek, jeśli nie pomnę, Tatarzy, tak, wymordowali tam kilkunastu czy kilkudziesięciu zakonników. Ja w tym kościele pełniłem służbę, tak, bo tam było tak fajnie, że przez cały dzień od 9 bodajże do godziny 20 jeden z księży czy tam ojców w tym kościele był. Turystyczna miejscowość, dostępność, nie? Gdy chodzi o porozmawianie czy nawet sakrament, tak? I pamiętam, koniec września przybiega pan po 40 i mówi do mnie: proszę ojca, podobno tu macie sporo czaszek. Ja mówię: no tak, prezentowane tych męczenników. A mój syn dostał się na medycynę i tam mu będzie potrzebna czaszka. Czy mógłbym taką czaszkę od was dostać? Tłumaczyłem mu najdelikatniej jak mogę, że to święte relikwie i niestety takiej czaszki mu nie wypożyczymy, też nie podarujemy. Najlepszy obraz to jest tak pośrednio związany z dominikanami, ale on siedzi we mnie. Pusty kościół, tak, też jesień. Później okazało się, że to siostra zakonna, służka, tak, wchodzi do tego kościoła w gumofilcach, w roboczym ubraniu i na progu, dosłownie na progu tego kościoła kładzie cały pęk kwiatu. Ten obraz mi najmocniej chodzi. Był to dominikański kościół, tak. To najmocniej tak mi siedzi za ten piękny czas.
Ora et labora, módl się i pracuj, spracowana siostra z gestem modlitwy i uwielbienia.
Tak, te gumofilce i ten pęk kwiatów i ten próg kościoła, nie dalej, tylko tak na wejściu.
To może coś z pieśni zakonnej z choreału gregoriańskiego w tym czasie Wielkiego Postu niech teraz zabrzmi. Piękny śpiew, taki, do którego nie trzeba towarzyszenia organów, żeby to przetrwało do dzisiaj, kiedy jest kryzys także wśród organistów w naszych parafiach, że gdyby ludzie śpiewali choreł gregoriański. Gościem w naszej audycji jest ksiądz kanonik Janusz Nawrocki. Ksiądz śpiewał choreł gregoriański z dominikanami?
Proszę księdza, było nas tam trzech. Różne nasze głosy.
Aha.
Nie śpiewałem, ale Tytus prowadził dość dobrą szkołę, tak, taką właśnie gregoriańską, tak, na mszy o 19, tak, to jeden z ojciec Tytusz, tak, po braci.
Czy w tym czasie u dominikanów nosił ksiądz habit?
Nie nosiłem habitu.
Jeszcze nie nabył ksiądz praw?
Nie nabyłem praw, nie miałem obuczyn, tak.
Wraca ksiądz do diecezji. Kolejna decyzja. Podejmuje decyzję o powrocie. Znów w czarną sutannę.
Wracam na pół roku do Ciechanowa, dzięki życzliwości, tak, brata Wrześnickiego, pod dach mnie przyjął. I później są 4 lata kapelani w hospicjum w Półtuszku. To też pięknie darowany czas przez Pana Boga.
Czego uczy hospicjum praca kapelana?
Hospicjum to przede wszystkim siostry pielęgniarki, tak, i tamto zobaczyłem, tak, jak one z dużym takim znawstwem, tak, i oddaniem, tak, tym chorym się ich rodzinom też oddają, nie chcę powiedzieć poświęcają i tak spełniają swoją rolę. Ja w hospicjum pierwszy raz uczestniczyłem, byłem, żeby nie było, widziałem, jak umiera człowiek. Zmarł mi ojciec, zmarła mama. Nie byłem przy tych odejściach, a tam i znowu Pan Bóg to pierwsze przejście człowieka z doczesności wieczność podarował mi takie mistyczne. I znów pamiętam doskonale. Październik, pamiętam nazwisko, imię tej pani, która umierała. Przyszła na swoich nogach, tak jak to się przychodzi często do hospicjum, bo przychodziła do kaplicy na codzienne msze. Później już nie była w stanie tego robić. Wróciłem z hospicjum domowego, tak, czyli z terenu. Pani kierownik, pani Ania wtedy mówi do mnie, niech ksiądz się pomodli za tą panią, tak, żeby Pan Bóg już się zabrał, bo to już długo trwa. Była rodzina, prawiłem mszę świętą, to by wola Boża się spełniała. Po tej mszy poszliśmy do sali, październik, tak, gdzie ona leżała. Pomodlić się na różańcu. Modliliśmy się czwartą częścią różańca chwalebną. I przy koniec czwartej tajemnicy ta pani, już nieprzytomna, głębszy oddech, łza po policzku i przeszła. Piątą tajemnicę żeśmy ofiarowali za duszę. Córka podała gromnicę, gromnicę przytrzymała. Było to naprawdę mistyczne, tak? To przejście, tak, z tego świata wieczność, nie?
Zwłaszcza, że taka śmierć chyba nie budzi też buntu bliskich, bo oni wręcz prosili, no nie wypada modlić się o śmierć, ale o spełnienie woli Pana Boga. Były też takie śmierci, odejścia, na które nie było zgody bliskich?
Były.
Były pytania o Pana Boga, czy skoro ktoś bliskich
nie umiera? Nie, Bogu dzięki takich pytań właśnie dramatycznych, tak. O to czemu, ale był duży ból, tak, niektórych. Wszystkich pewnie, ale w niektórych bardziej może zewnętrznie okazywany, tak, po odejściu swoich bliskich.
Mm-hmm. Rypin? Kolejny epizod.
Kolejne wędrowanie.
Kolejne wędrowanie. No ale no, pytam o Rypin nie bezpodstawnie, no bo to moje rodzinne miasto. Tam spotkaliśmy się po raz kolejny. Ale pamiętam też z Rypina nabożeństwa w ciemnym kościele wieczorem. To był chyba Wielki Post. I szczypta kadzidła na węgle, garść szczypta soli do domu. Skąd te znaki się wzięły? To ksiądz podpatrzył gdzieś i te nabożeństwa z takimi znakami właśnie?
To było wtedy dość, moim zdaniem, popularne, tak? Takie działania duszpasterskie. I to na rekolekcje żeśmy wymyślili, że na jednym dniu rekolekcji młodzież otrzyma poświęconą sól w woreczku. Zresztą w liceum to młodzież na lekcjach przygotowała. A na drugim nabożeństwie rozpaliliśmy 6 kadzielnic bodajże, bo sporo tej młodzieży było i na znak właśnie tego, że nasi bliźni, przodkowie, święci męczennicy ze starożytności za odmowę rzucenia tego kadzidła przed Cezarem płacili życiem, no to ci był taki znak, żeby rzucili to kadzidło przed Panem Bogiem prawdziwym. To już dziś sobie wspominaliśmy tak przed południem, jak to zostało zinterpretowane tak przez młodzież, że najprzód dali nam proszek, a później kazali palić trawę, tak.
No ale nawet jeśli młodzież nie pojęła głębi teologicznej tego znaku w modlitwie, to pewnie gdzieś to mogło zostać. No ja zapamiętałem, być może wielu młodych ludzi też gdzieś to ma, że to kadzidło sypali i po coś to było, nie? Byli ludzie, mówili, były jakieś informacje zwrotne, księże, to
myślę,
też
tak.
ruszyło.
Myślę, że tak. To, co powiedziałem właśnie o tym proszku i trawie, to humor dobry, tak, tamtej młodzieży, tak, inteligentnej. W Rypinie było też jedno bierzmowanie, które mnie tam zapadło. Wigilię zesłania Ducha Świętego przy pochodniach, tak, z tatarakiem. No ale to nie, to było najważniejsze, tak. 250 młodych ludzi do tego bierzmowania. Biskup Wielgus, tak, wtedy to mówił o tym, że to było pierwsze bierzmowanie, gdzie się nikt nie pomylił, tak, w odpowiedziach. Ale ważne było też to, że po tym były telefony rodziców, tak. Bo na początku, czy w trakcie przygotowania, no nie było łatwo, tak? Rodzice trochę się burzyli, tak? Nie mówię, że młodzież się burzyła, ale rodzice się burzyli, że to idzie tak długo, że te próby, a później, kiedy zobaczyli, jak było, co było, No to było fajne, bo były telefony, że księże, przepraszamy, bo mieliśmy takie czy inne pretensje, ale nie wiedzieliśmy, co ksiądz chce zrobić. Mhm. Jak zobaczyli, to powiedzieli.
To pewnie pamiętają do dziś. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, przed nagraniem rozmawialiśmy i przyznał ksiądz, że pierwsza parafia, na której został ksiądz proboszczem, nauczyła księdza odwagi. Jaka to parafia była?
Szupia w dekanacie bielskim.
Jakiej odwagi trzeba było tam wykazać, żeby być tam proboszczem?
Nauczyła mnie odwagi, żeby później przyjść może do twierdzy, to w ten sposób.
W tym kontekście rozmawialiśmy, tak?
Tak jest. Tak jak papież Wojtyła mówił kiedyś w Wadowicach, tak, podczas swojej pielgrzymki, że w Wadowicach wszystko się zaczęło, tak ja trochę tak powtarzałem, że to i w Słupi się tak zaczęło, i teatr się zaczął, i Schola się zaczęła, i Zespół Pań się zaczął, i takie tam pomysły, tak.
Na ścianie zdjęcie podopiecznych księdza proboszcza z parafii w Słupi. Jest kontakt z tymi ludźmi?
Jest, choć im dalej, tym rzadszy. Mhm. Ale myślę, że gdzieś tam w pamięci głęboko, moi przynajmniej, ci ludzie są, tak.
Potrzeba było odwagi, żeby iść do twierdzy w Modlinie i zacząć budować kościół. Gdzie się ksiądz tego nauczył? Budowania kościoła.
Nigdzie się tego nie nauczyłem. Moi koledzy, kiedy dowiedzieli się, no to taki jednoznaczny gest ręką wykonywali, to trochę przy czole, tak? Mówili, nawroczki, na budowę kościoła. Inni pytali, co żeś narozrabiał, że biskup cię do twierdzy przeznaczył, tak? Mówiłem, że narozrabiałem, nie jest to powód do chluby, ale nikt mi nie powiedział, że to jest kara i sam tego nigdy nie pojmowałem i nie pojmuję jako karę. Było tak, że w Słupi od drugiej kolędy parafianie mówili w ten sposób, że księdza, niech ksiądz się uspokoi w dobrym znaczeniu, bo biskup nam księdza zabierze. A ja publicznie przed ludźmi mówiłem tak, są dwa powody, żeby moczyć ze Słupi. Pierwszy to ten, jeśli biskup mianuje mnie prefektem w liceum, tak, i każe mi uczyć młodzież, a drugi, jak skieruje mnie na budowę kościoła. Jeśli wyszła propozycja, że w twierdzy można budować kościół, to przyszedłem.
Ale skąd ten pomysł, że mógłbym iść z tej parafii na budowę kościoła, że to byłoby coś, co byłoby dla mnie wyzwaniem?
Od paru lat, dziś to parunastu czy paru dziesięciu, po łbie chodzi mi takie zdanie, to usłyszałem gdzieś na pogrzebie jakiegoś księdza, to kościół postawi, tego Pan Bóg zbawi. Ten z moich ojców duchownych mówił to inaczej, kto kościół buduje, ten za grzechy pokutuje i wszystko się zgadza.
Wszystko się zgadza. Puste pole, na które przychodzi ksiądz, a właściwie niezupełnie. No, plac budowy, gdzie trzeba kościół postawić, ale kościół to jest. Kaplica w tym carskim baraku. No nie o takim kościele ksiądz marzył, ale zaczął marzyć o nowym. I co, od razu był ten projekt tego neoromańskiego kościoła?
Powiem tak, jeśli dożyję czasu, kiedy będzie konsekracja tego nowego kościoła, jeśli przyjedzie ksiądz biskup, to wiem, jak będę witał, tak, biskupa. Tak jak Havel witał Jana Pawła II w Czechach podczas jego pierwszej pielgrzymki. Wiem czy nie wiem, co to jest cud, a wiem, że uczestniczę w cudzie, tak. To jest dla mnie ewidentne. Pomysł neoromańskiego kościoła wziął się nie ode mnie, tylko od parafian, od państwa smolińskich, którzy tak na początku Wielkiego Postu, kiedy szukaliśmy już architektury tego kościoła, myśleliśmy nad architekturą, pewnej niedzieli zabrali mnie do Loreto koło Wyszkowa, by tam pokazać kościół. Mówiłem, że ja widziałem kościół tu w sąsiedztwie, mówię, i taki mógłby być. A wtedy pani Celina, pan Witek mówią, to my księdze pokażemy lepszy kościół. I tam mnie po mszy popołudniowej zawieźli. Wszedłem do kościoła w Loreto, tam był beton jeszcze tylko. I tamten kościół pachniał Panem Bogiem. I to było to, żeśmy zaczęli szukać tego samego architekta, tak żeby nam narysował i stąd się wziął Normański. A jeszcze, żeby było ciekawie, swego czasu dzięki profesorowi Sewryniakowi, zainteresowałem się André Frossardem. I Frossard napisał książkę Strychy Watykanu. To jest książka o stylach architektonicznych. I tam Frossard jednoznacznie mówi, że styl romański jest najlepszym stylem do tego, by stworzyć przestrzeń dla modlitwy. I tak to zagrało jeszcze gdzieś tam z Frossardem, nie, w tle.
Stworzyć przestrzeń dla modlitwy z drewnianej kaplicy w baraku do neoromańskiej świątyni odlanej z betonu. W tej chwili już trwa tam życie modlitewne, odprawiają się msze i nabożeństwa, ale te betonowe ściany dają możliwość takiego klimatu tego wczesnochrześcijańskiego, bo to jest takie trochę skrzyżowanie tych wieków kościoła z nowoczesnym stylem betonowym.
Co tak, tu mogę przywołać świadectwo tych ludzi, którzy się modlą. Mhm. Tych ludzi, którzy odwiedzają i patrzą na ten kościół, że nie podpuszczając, z niejednych usłyszałem, ten kościół pachnie Panem Bogiem.
Jak ten Loretto. Kościół, który pachnie Panem Bogiem, to także wspólnota parafialna. No, oprócz budowy tej materialnej świątyni, co jest potężnym wyzwaniem, wyzwaniem jest też tworzenie wspólnoty. Ta parafia już istniała, no, ale trzeba tą wspólnotę tworzyć, podtrzymać, może ratować, bo czasami te wspólnoty się chwieją, kruszą. Co jest trudniejsze, budowanie kościoła z betonu, czy budowanie wspólnoty?
Jednoznacznie budowanie wspólnoty. Nie? Ja tak mi się wydaje, staram się nie przeszkadzać ludziom, tak? W ich szukaniu osobistych, tak? Relacji z Panem Bogiem. Mhm. Myślę, że to budowanie materialne też ma duże przełożenie na ducha. Swego czasu w Gościu Niedzielnym był artykuł Portfel nawraca się ostatni. Świętej pamięci Mariusz Mendoń, tak, nasz męczennik, pamiętam doskonale, jak mi to ze 2-3 razy powtórzył, tak. Pamiętaj, mówi, portfel nawraca się ostatni. Wtedy, kiedy już mieliśmy tak to nasze budowanie i się zorientowaliśmy, że nam na wszystko starcza. Tak? Bo to jest też cudowna sprawa, że my budujemy ten kościół bez złotówki kredytu. Tak?
Portfel nawraca się ostatni, ale chyba niewiele rzeczy tak jednoczy wspólnotę parafialną, tę duchową wspólnotę wiernych, jak budowanie wspólnej świątyni. To do dzisiaj widać ten zapał ludzi, którzy chcą mieć kościół.
Tak jest, nie? Bo to ewidentnie. To trzeba duży ukłon wobec parafian, wobec naszych przyjaciół też poza diecezji, tak? Wobec księży. Hmm. Ja sobie dopiero teraz tu uświadomiłem, że ja byłem młodym księdzem, budowano kościół więcej. Ja nigdy nie wpadłem na pomysł, żeby jakiemuś księdzu dać od siebie ofiarę na budowę kościoła. A kiedy buduję tu kościół w twierdzy, już tych ofiarników w sutannach jest całkiem spora grupa. Tak?
Każdy z nich ma swój wkład w te mury, w ten dach, ale także w ten zapach modlitwy, który unosi się w czasie mszy i nabożeństw. Marzenie księdza proboszcza, jak będzie wyglądał ten kościół? Już ksiądz oczami wyobraźni widzi wnętrze, no bo wymarzył sobie taki właśnie neoromański, a teraz co będzie w środku? Na razie mamy surową podłogę, ściany, ołtarz z innego kościoła, z innej świątyni i krzyż franciszkański na ścianie głównej.
Jakiś tam obraz z tego wnętrza, jak to by miało wyglądać, mam, ale to zostawiam też trochę tę sprawę tym, którzy się na tym lepiej znają, tak? Architektowi, który to wnętrze zaprojektuje. Na dziś chciałbym jedno, żeby ołtarz, tak? Był ołtarzem, tak? Widziałem na Podkarpaciu u jednego z moich znajomych, u księdza Jana Dąbala właśnie taki ołtarz i pytałem Janka, mówię, słuchaj, czemu ten ołtarz jest taki głęboki? a taki krótki. A on mi mówi, bo ofiarę składa się na ołtarzu, a nie na stoliczku. I to i taki ołtarz będzie, tak, tak myślę. Nastawa ołtarzowa, to co będzie na głównej ścianie, wiadomo, tabernakulum, tak. A chciałbym, żeby tam był właśnie Pan Jezus, taki zmartwychwstający, taki ciągnący materię do góry w tych płomieniach, tak trochę jak to jest w auli Pawła VI, tej audiencjonalnej w Watykanie, taki właśnie, taką nastawę. A co z tego będzie, to zobaczymy.
Zanim powstał kościół, to powstał parafii cmentarz. I ksiądz o tym cmentarzu powiedział, że to cmentarz też potrafi jednoczyć parafię. Że jest takim miejscem, które chcą parafianie mieć. Była walka o cmentarz, staranie się, jest sens trudzenia się nad posiadaniem własnego cmentarza. No w sumie w okolicy cmentarzów wiele.
Jest, a potwierdzenie to znowu słowa jednej z parafianek. Kiedy rozpoczynaliśmy to budowanie, pani Krystyna powiedziała mi tak, że księdza, mamy cmentarz, będzie kościół, będzie to wreszcie normalne miejsce życia. Powiedziała wszystko, bardzo dużo i wszystko.
Kościół, cmentarz. Kościół jako wzrastanie, miejsca wzrastania wierzy. Cmentarz jako miejsce wiecznego spoczynku tych naszych doczesnych szczątków. Ale dzisiaj, będąc na cmentarzu w modlinie w twierdzy, widziałem ludzi, którzy spotykali się razem i spacerowali i odwiedzali groby swoich bliskich. Takie miejsca chyba też parafianom jest potrzebne.
Tak jest.
Wiem, gdzie będę leżał.
To, co doktor Leńczak mi powiedział, co dzisiaj sobie tam powiedzieliśmy. Cmentarz żyje, jeśli są dochówki, tak? Nie jest tylko miejscem, tak, choćby tu ta
nasza zabytkowy, część
wojskowa,
cmentarz
zabytkowa, tak, ale żyje, kiedy dzisiejsi żywi tam swoich zmarłych, tak, przynoszą i w ten sposób żyje.
To też chyba, myślę, że nie tylko ja to czuję i ksiądz proboszcz, ale ludzie, którzy mają tam pochowanych swoich bliskich obok grobów obrońców naszej ojczyzny, z 1920 czy 1939 roku, czasów wojny, to ci ich bliscy też pisali historię tego kraju, tego miasta,
tak
tej twierdzy.
Tak jest, tak.
Księdzu proboszczowi życzę, żeby te marzenia, te wizje się ziściły. Jak będzie wyglądała ta wspólnota parafialna, to też pewnie są marzenia, mówił ksiądz proboszcz.
Zobaczymy po rekolekcjach, które ksiądz Paweł tu głosi wielkopostnych.
Plany duszpasterskie, zdradzę księdza proboszcza, są takie, żeby kwitł kult Eucharystii, żeby ludzie przychodzili na niedzielną mszę świętą. To. I co jeszcze, jeśli chodzi o marzenia o wspólnocie parafialnej, tym kościele przez Wielkie K?
Mój obraz to właśnie bliskich sobie ludzi, tak, którzy wierzą w Pana Jezusa i potrafią sobie też pomóc, tak. Wtedy, kiedy zajdzie taka potrzeba, tak, zainteresować się, co się dzieje, tak, u sąsiadki, sąsiada, co się dzieje u kogoś, kto jest tu naszym parafianinem, tak, czy nawet nie parafianinem. To kiedy przyjechali do nas tu przed 2 laty prawie, że mieszkańcy Ukrainy, na ogłoszenie zambony przez pół dnia ten kościół został zapełniony do połowy różnego rodzaju darami, a wiadomo, że to nie tylko kościół wtedy, tak, te zbiórki organizował, to choćby ci, którzy tak wierzą, praktykują, to ta pomoc była bardzo duża, tak, że to się sprawdza.
To spełnienie tych marzeń o wspólnocie parafialnej w tym czasie, no niektórzy mówią kościół jako oblężona twierdza, ale ta twierdza w Modlinie ma taki rys wspólnoty. Te mury i te wały otaczające to osiedle, to też sprawiają, że ludzie chyba się znają i stają się sobie bliscy, także wznosząc świątynię parafialną. Doświadczenie takiej parafii było moim udziałem. W tej audycji gościliśmy w gościnnych murach parafii pod wezwaniem świętej Barbary w Modlinie Twierdzy, której proboszczem, duszpasterzem jest ksiądz kanonik Janusz Nawrocki. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Dobrego wieczoru. Szczęść Boże. Ksiądz Paweł Czarnecki.